gdzie w filmie zaczyna się etyka. 14 października 2008.00. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Corporate Social Responsibility, CSR, to formuła biznesu związana z indywidualną świadomością konsekwencji decyzji biznesowych, głębszej refleksji nad CSR i powiązaniu go z ludzkim, moralnym imperatywem czynienia dobra sprzyjają otwartość i nowoczesność firmy. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Corporate Social Responsibility, CSR, to formuła biznesu związana z indywidualną świadomością konsekwencji decyzji biznesowych, głębszej refleksji nad CSR i powiązaniu go z ludzkim, moralnym imperatywem czynienia dobra sprzyjają otwartość i nowoczesność firmy. W jaki sposób menedżerowie rozumieją odpowiedzialność firmy wobec społeczeństwa? Jakie są oczekiwania interesariuszy? Czy rzetelne wykonanie pracy wystarczy, aby uznać, że firma reprezentuje także indywidualne wartości swoich menedżerów? Dlaczego największym problemem okazuje się połączenie indywidualnych wartości i emocji ze zrozumieniem wpływu decyzji oraz działań na dobro wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy? Międzynarodowi eksperci pod kierownictwem profesora Maurizio Zollo z francuskiego INSAAD, jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie, postanowili odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre firmy mają lepiej zdefiniowane oczekiwania swoich interesariuszy w ramach projektu RESPONS Understanding Corporate Responsibility and Executive Briefing, EABS 2004-2007 dla European Academy of Business in Society, wspieranego przez Komisję Europejską trwającego od 2004 do 2007 rok. O opinię poproszono ponad 1100 wyższych rangą menedżerów z 20 największych firm na świecie oraz ich 217 interesariuszy. Czy menedżerowie są świadomi potencjału? Jaki płynie z dialogu z interesariuszami? Czy interesariusze powinni być klasyfikowani przez pryzmat ich wkładu w budowanie wartości firmy, aby dialog przyniósł najlepsze efekty? To pytania, które są wynikiem prób tworzenia optymalnych rozwiązań z zakresu CSR. Przecież społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to formuła biznesu w dużej mierze związana z indywidualną świadomością konsekwencji decyzji biznesowych. Wyniki projektu badawczego RESPONS wykazały, że istnieje wyraźna różnica w sposobie rozumienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przez przedstawicieli firm i przez różne grupy interesariuszy. 80% badanych menedżerów traktuje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu jako pomoc w unikaniu zagrożeń, 50% interesariuszy natomiast jako coś, dzięki czemu i oni, i firmy mogą czynić dobro. Badanie pokazało dwie perspektywy postrzegania CSR przez menedżerów. Oli powierzchowne rozumienie, związane troską o dobrą reputację firmy, działanie zgodne z prawem cąplejące średniku i li głębokie rozumienie, związane z moralnym obowiązkiem, zobowiązaniami etycznymi. Interesariusze wiążą CSR z wnoszeniem pozytywnego wkładu w społeczeństwo. Odpowiedzialnością interesariuszy może zatem być wysiłek wkładany w lepsze rozumienie firm, z którymi są związani, oraz pomoc w procesie wprowadzania w organizacjach wewnętrznych pozytywnych zmian w firmach, w których CSR traktowany jest nie tylko jako element zmniejszający ryzyko biznesowe, ale również jako czynnik zmniejszający koszty, podnoszący wydajność operacyjną, wspomagający sprzedaż po wyższej cenie i źródło nowych możliwości rynkowych. Częściej występuje głębsze rozumienie odpowiedzialnego biznesu. Okazało się, że przedsiębiorstwa, których strategie nastawione są na nowe możliwości rynkowe, mają znacznie wyższy wynik społeczny. Jest to prawdopodobnie związane z dobrą komunikacją z interesariuszami. To nieustanne monitorowanie, odkrywanie i interpretowanie sygnałów płynących od społeczeństwa o potrzebach, określonych problemach społecznych i środowiskowych, a następnie próba odpowiedzi na pytanie, co możemy z tym wspólnie zrobić. Jednak co to znaczy wspólnie? Poprawa wzajemnego zrozumienia jest uwarunkowana nieustannym rozwijaniem podejścia opartego na współpracy, odkrywaniem obopólnych korzyści oraz dopuszczeniem interesariuszy do wewnętrznych procesów w firmie. Czy komunikacja korporacyjna, która zakłada stały, partnerski dialog i pełną otwartość, jest utopią hamującą ekonomiczny wzrost firmy? Przecież otwartość nie jest gestem, ale zasadą demokratycznego rozwoju społeczeństwa, w którym są i będą różnice w myśleniu, a rodzący się tak kapitał społeczny jest istotnym budulcem także dla rozwoju przedsiębiorstw. Jak przełożyć model kapitalizmu demokratycznego na zarządzanie firmą? Nowożytna demokracja wyrosła jako sprzeciw wobec absolutnych form sprawowania władzy. Łączy się z takimi pojęciami jak podział władzy, równość wszystkich obywateli wobec prawa, zasada większości, niezawisłość sądów. W słynnej encyklice Centesimus Annus z 1991 rok Jan Paweł i przedstawił wizję przedsiębiorstwa jako podmiotu społecznego. Uczyńcie z waszych przedsiębiorstw prawdziwe wspólnoty ludzkie, wspólnoty osób, które, dążąc do zaspokojenia swych interesów ekonomicznych zgodnie z kryteriami sprawiedliwości i solidarności oraz odpowiedzialnej i konstruktywnej pracy, pozostają ponadto w służbie społeczeństwa. Ostatnio dużo się mówi o modelu partycypacji w zarządzaniu, który świadczy o wysokiej kulturze organizacyjnej firmy. Jednak to nie powinien być blokujący indywidualną twórczość socjalizm, kolektyw, ale świadomość powiązań i wzajemnego wpływu, umiejętność dostrzegania możliwości i indywidualnego potencjału, odpowiedzialność za siebie i innych. Dialog z interesariuszami jest jednym z instrumentów, które pomagają osiągnąć model partycypacji w zarządzaniu, polegający na wzajemnym przekazywaniu sobie wartości, stanowiący wysiłek odkrycia innego wymiaru spraw. Można zatem uznać, że dialog jest istotnym instrumentem długofalowego procesu tworzenia wartości uznawanej przez wszystkie zainteresowane strony. Ale czy model taki nie wydaje się zbyt idealistyczny? Przecież w rzeczywistości menedżerowie kierują się interesem firmy, co oznacza, że faktyczne motywy działań są wypadkową różnych intencji. Największą sztuką wydaje się wytrwałość w nieustannym poszukiwaniu rozwiązań. Co ważne, wartości powinny być nieustannie konfrontowane z rzeczywistością, aby nie stały się jedynie martwym zapisem. Wobec postępów i informatyzacji społeczeństw, dużej dynamiki rynków i zmienności otoczenia biznesowego, wykazanie chęci dialogu i otwartość na potrzeby partnerów mogą stać się fundamentem dobrej współpracy i funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. W polskiej literaturze oraz w aktach prawnych nie ma jednoznacznie określonych pojęć, które mogłyby być używane jako definicje dialogu społecznego. Wraz z przekształceniami społeczno-ekonomicznymi następowała zmiana terminologii, a sam dialog, który początkowo dotyczył głównie zbiorowych stosunków pracy, rozszerzył się w zakresie ukierunkowanym zainteresowaniami społeczeństwa, w szczególności na tzw. dialog obywatelski. S. 101417 Dialog dla rozwoju. Dialog społeczny wiąże się z możliwością uczestniczenia w debacie różnych partnerów społecznych, reprezentujących interesy określonych grup, w których żadna strona nie dominuje statusem. Żaden interes nie jest z mocy prawa ważniejszy od innych. Nie działa prawo silniejszego, lecz różnice zdań niwelowane są w wyniku wzajemnych ustępstw. Według prof. Hausera, bez dialogu społecznego nie da się w Polsce rozwiązywać najtrudniejszych problemów rozwojowych. Potrzebujemy szerszej formy, którą nazywam dialogiem obywatelskim, włączenia także innych aktorów, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych. Dialog powinien być w mniejszym stopniu skoncentrowany na sprawach zatrudnienia, pracy, a w większym na rozwoju. W Polsce jeszcze do niedawna traktowano dialog, zazwyczaj zresztą w ograniczonej postaci, jako zobowiązanie wymuszone przez przepisy prawa, dotyczące głównie relacji ze związkami zawodowymi czy powstającymi obecnie radami pracowników. Spotyka się już pojedyncze inicjatywy dialogu z wybraną grupą interesariuszy. Przy realizowaniu takich działań na pewno warto odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, jaki wpływ mogą mieć potrzeby interesariuszy na wzajemny rozwój, czyli doskonalenie wyników społecznych i całościowej strategii biznesowej firmy. Badanie CEO Study, przeprowadzone przez Instytut IBM for Business Value na grupie ponad 1000 prezesów i liderów firm z sektora publicznego i prywatnego na świecie w 2007 rok i W. i kwartale 2008 rok, pokazało, jak ważny stał się CSR w zarządzaniu strategicznym. Ankietowani byli zgodni, że rosną oczekiwania klientów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i że CSR w przyszłości odegra znaczącą rolę w procesie odróżniania przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Co więcej, uznali, że CSR jest kluczowym elementem pozwalającym utrzymać ich firmom udziały w rynku. 68% z nich postrzega społeczną odpowiedzialność biznesu nie jako koszt, ale szansę na rynku, szansę na zdobycie nowych świadomych klientów, którzy będą oceniali jakość produktu nie tylko ze względu na jego fizyczne atrybuty. Zwrócą też uwagę na proces jego powstawania, bezpieczeństwo, zgodność z wymogami ekologicznymi i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt RSPONS pokazał, że wzajemne dopasowanie oczekiwań i poglądów menedżerów oraz interesariuszy występuje w firmach funkcjonujących w otoczeniu, w którym uli interesariusze aktywnie budują nowy popyt średniku i li branże charakteryzują się wysoką dynamiką zmian średniku i li regiony dotknięte są szybszymi zmianami ekonomicznymi średniku i li inicjatywy z zakresu odpowiedzialnego biznesu są rezultatem spojrzenia. Innovation Driven Business CASE CSR jest zintegrowany nie tylko na poziomie operacji biznesowych, ale i na poziomie procesu decyzji strategicznych średniku i li strategie biznesowe firm są zróżnicowane, nastawione na spełnianie kompleksowych wymagań konsumentów. Kau i Zleszul. Strategie muszą być nieustannie dopasowywane do zmieniających się struktur i oczekiwań otoczenia, potrzeb nowych klientów. Badanie wskazało wyraźnie, że firmy, które nastawione są w działaniach CSR na nowe możliwości rynkowe, odnotowały lepsze i bardziej harmonijne współdziałanie ze swoimi interesariuszami. Każda organizacja funkcjonuje w sieci powiązań z grupami otoczenia, nie tylko komunikacyjnych. Zarządzanie strategiczne komunikacją organizacji oznacza zdolność do profesjonalnego oceniania, modyfikowania, zmieniania, przewidywania, rozumienia swoich działań, aby dostosowywać je do całościowych cech firmy i podnosić jej wynik. Ważna jest również ocena, jakie zasoby mogą być wykorzystane, aby rozwijać organizację długofalowo i otwierać ją na możliwości płynące z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Wartość strategicznego zarządzania komunikacją jest mierzona zwykle w kontekście wkładu komunikacji społecznej w podejmowanie decyzji związanych z całą biznesową strategią rozwoju. Jak pisze wybitny znawca komunikowania, J. Cornelissen, W. Corporate Communication, Theory and Practice. Komunikacja społeczna organizacji powinna być zintegrowana i wyraźnie informująca o głównych celach, które znajdują odniesienie w wartościach i oczekiwaniach kluczowych interesariuszy. Ważna jest również tożsamość organizacji, jej zbieżny profil, komunikowany do wszystkich grup interesariuszy, co wpływa z kolei na budowanie wizerunku i reputacji. Żadna firma nie jest samotną wyspą. Wręcz przeciwnie, to część infrastruktury społecznej. Można mówić o połączeniu z różnymi grupami interesariuszy, grupę strategiczną dla organizacji i jej działań biznesowych, związaną z firmą formalnymi kontraktami, stanowią właściciele czy akcjonariusze, inwestorzy, ale także pracownicy, dostawcy i konsumenci. Inna grupa ma kontakty z przedsiębiorstwem na poziomie budowania wiarygodności działań biznesowych. Są to organizacje pozarządowe, społeczność lokalna, instytucje rządowe, konkurencja, działacze społeczni, media. Co może dać nam poszukiwanie wspólnych wartości, które wypływają ze wzajemnego współdziałania? S. 101418 CSR wynika z wartości. Pełne zrozumienie wzajemności może prowadzić do innowacyjności w sferze biznesowej i społecznej. Firma jest wtedy obywatelem terminu, tego używa się najczęściej w USA. Aby to osiągnąć, pomocne są ocena ryzyka oraz ocena największych szans rozwoju w danych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych. Łatwiej wtedy dostrzec, które ze strategicznych celów firmy wspierają cele odpowiedzialnego biznesu i czy całościowa strategia rozwoju firmy uwzględnia CSR jako efektywne narzędzie wspomagające konkurencyjność. Według badania CIMA Carteret Institute of Management at Accountants i Instytutu Etyki Biznesu Institute of Business Ethics, 84% menedżerów rozumie odpowiedzialny biznes jako ważny obszar zarządzania strategicznego w firmie. Jednak tylko 30% badanych stosuje jego zasady w praktyce. Czy jest to jedynie związane z brakiem konkretnej, biznesowej wiedzy? Jak wdrażać CSR do codziennych działań, do strategii, aby osiągnąć zadowalający efekt ekonomiczny? A może każdy z nas jest taką samotną wyspą i najpierw należałoby zacząć od wypełniania luk porozumienia pomiędzy ludźmi? Większość ankietowanych w RSPONS menedżerów uważa, że wszelkie treningi CSR odgrywają znikomą rolę we wdrażaniu zasad odpowiedzialności w biznesie. Autentyczne i świadome przekonanie do CSR jest przecież związane z indywidualnymi wartościami osób, które tworzą firmy. Organizując szkolenia z CSR, często zapomina się o tym, że człowieka nie można oddzielać od wartości. On sam jest wartością i niesie ze sobą właśnie określone wartości. Jak mówił znany psycholog biznesu prof. Howard Gardner, orientacja etyczna ma swój początek w domu. Dzieci przejmują wartości religijne i moralne swoich rodziców. Gdy zaczynają dorastać, ogromny wpływ wywierają na nich rówieśnicy. Formalizacja obowiązków i instrumentalne traktowanie wartości związanych z indywidualną odpowiedzialnością menedżerów mogą prowadzić do wytworzenia się tzw. grup potakiwaczy, dla których jedyną wartością jest poprawność polityczna. Autorka jest menedżerem do spraw badań i rozwoju w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.